Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Stępień. Drogi Panie Stanisławie, słuchając Pańskich odpowiedzi z ostatniego cyklu, naszła mnie taka refleksja. Stronnictwo ruskie w Polsce zdaje się być bez nadziei na jakieś znaczące wpływy w najbliższej przyszłości. Widząc Pana z Korwinem i Braunem na jednej kanapie, pozwoliłem sobie mieć nadzieję, że stronnictwo polskie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Panowie, odkąd pamiętam, byli za normalizowaniem stosunków z Rosją. Czy może być tak, że rosyjscy czekiści, widząc brak perspektyw na status bliskiej zagranicy dla Polski, postawią na drugą, najlepszą dla siebie opcję i udzielą jakiegoś agenturalnego wsparcia ludziom, którzy chcą być zdecydowanie bardziej asertywni w stosunku do Amerykanów i bardziej życzliwi w stosunku do Rosji. No proszę pana, tu pan tu pisze, widzi mnie pan z Korwinem i Braunem na jednej kanapie, to jakieś takie wizje pan ma chyba, dlatego że ja nie należę ani do partii Korwin, ani do partii Konfederacja Korony Polskiej, ani do Konfederacji. Więc nie bardzo wiem, dlaczego mnie pan na tej kanapie tutaj sytuuje. A poza tym, wie pan, ja no, uważam, nie byłem jakimś rzecznikiem normalizowania stosunków z Rosją, dlatego że żeby tam stosunki z Rosją Polska miała poprawne, to nie tylko od Polski zależy, to też i od Rosji zależy. I wielokrotnie podkreślałem, że Rosja ma od 300 lat do nas jeden interes, żebyśmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Status bliskiej zagranicy polega na tym, że no jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, a nie razem z nami, to bądźcie sobie osobno, ale macie się nas słuchać. No i to jest właśnie największy problem w stosunkach polsko-rosyjskich, że Polska nie chce się zgodzić na status bliskiej zagranicy, a Rosjanie tego się właśnie po nas spodziewają. No i w związku z tym ja nie potrafię, proszę pana, odpowiedzieć na to pytanie, co zrobią rosyjscy czekiści. Mogą poprzeć udzielić jakiegoś agenturalnego wsparcia ludziom, którzy chcą być zdecydowanie bardziej asertywni w stosunku do Amerykanów i bardziej życzliwi w stosunku do Rosji. No ale Amerykanie w takiej sytuacji też by nie byli bezczynni, zwłaszcza pod egidą Donalda Trumpa. I taki rząd, który byłby za bardzo asertywny wobec Amerykanów, to oni by tu zmienili. Przecież dokonali takiej podmianki w 2015 roku, a skoro raz się udało, to dlaczego nie powtórzyć tego drugi raz? Więc to trochę pan przecenia chyba i rosyjskich czekistów, że oni by tak to wszystko mogli tu, jakby udzielili wsparcia agenturalnego, to mogliby wszystko robić. Obecnie rzeczywiście tutaj pan trafnie zauważa, że stronnictwo ruskie w Polsce zdaje się być bez nadziei na jakieś znaczące wpływy w najbliższej przyszłości, ale ta sytuacja może się zmienić, wie pan. Ta sytuacja może się zmienić w zależności od tego, w jaki sposób zakończy się wojna na Ukrainie, które to zakończenie zapowiada nasz najważniejszy sojusznik Donald Trump. Szowinista męski. Panie redaktorze, po pierwsze, jeśli półinteligenci zapisują się do wyższych szkół gotowania na gazie, to gdzie oni zamierzają pracować z takim dętym wykształceniem? No panie szowinisto męski, jak to gdzie? W rządzie, w administracji rządowej, w samorządach terytorialnych, w ogóle w sektorze publicznym, w spółkach Skarbu Państwa. O, co otwierało drzwi do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa? Dyplom Collegium Tumanum. dyplom Collegium Tumanum, więc pańskie pytanie wydaje mi się pytaniem retorycznym. Wiadomo, gdzie w rządzie, w administracji rządowej i w administracji samorządowej i w sektorze publicznym. Bo sektor prywatny to tam nie wiem, ale tu to na pewno. Drugie pytanie. No bardzo dobrym przykładem jest wielce czcigodna pani Katarzyna Kotula, która skończyła wyższą szkołę gotowania na gazie z tytułem licencjackim. Tam co prawda przechwalała się, że pracuje nad doktoratem. No i jest, ma fuchę feministki od spraw równości w waginecie Donalda Tuska. No, to, czegoś jest więcej, to jest bardzo wymowny przykład, a to nie, on nie jest tam odosobniony oczywiście. Drugie. Co właściwie miało wylecieć w powietrze w zamachu, który miał pan przeprowadzić z redaktorem Łysiakiem i profesorem Nowakiem w rocznicę powstania w getcie warszawskim w roku 2012? Nie wiem, proszę pana, myśmy utrzymywali według tutaj Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która nas zdemaskowała, to było to coś tak okropnego, taki okropny zamach, że nawet między sobą utrzymywaliśmy to w tajemnicy. Także ani pan Waldemar Łysiak, ani profesor Jerzy Robert Nowak mnie o tym nie powiedzieli, co to ma być. Ani ja im tego nie powiedziałem, co to ma być. Utrzymywaliśmy to między sobą w tajemnicy, aż dopiero energiczna akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego położyła kres tym naszym niecnym machinacjom. I pytanie trzecie. Kwestia społeczno-obyczajowa. Czy zgodziłby się pan zostać sekundantem w pojedynku na pistolety? No nie wiem, czy bym się zgodził, bo to zależy od tego, kto by mnie poprosił, żebym został jego sekundantem, bo to nie wszystkim można, nie wszyscy mają zdolność honorową, wie pan, to o tym trzeba pamiętać. Na przykład według kodeksu Boziewicza przedwojennego to zdolności honorowej nie mają sodomczykowie i ci, którzy się z nimi notorycznie zadają. Więc ja bym tutaj miał się na baczności, żeby nikt mnie nie posądził o to, że się notorycznie zadaje z jakimiś sodomczykami. Pan Michał Krzycki. Szanowny panie Stanisławie, czy nie z powodów podobnych do tych, które obserwujemy właśnie w Konfederacji, odszedł pan dawno temu od aktywnego udziału w polityce, a przynajmniej raz na zawsze zrezygnował pan z prowadzenia partii politycznej? Teraz w końcu, będąc już daleko od tego wszystkiego, czy jest pan w stanie wyobrazić sobie, co by pan zrobił na miejscu szefów Konfederacji podczas obecnego kryzysu wewnętrznego? W tej grze na politycznej szachownicy, której koniem jest Giertych, wieżą Zandberg, królem Korwin-Mikke, a królową posągowa Kidawa-Błońska, może pan się wcielić w dwóch liderów Konfederacji albo w Gaśnicowego. Pionki są w grze. Jaki jest pański ruch? Pozdrawiam i życzę udanych szachmatów. No nie bardzo rozumiem, jaki tu gambit miałbym rozegrać, bo tak tu pan zagmatwał ten jeszcze Giertych jest koniem, mój Boże, to jak jeszcze by mnie pan wielce czcigodny, oczywiście pan Roman Giertych oskarżył do prokuratury, nie wiem o jaką myśl o zbrodnię by tam mi przypisał, ale na pewno by coś wymyślił, więc wolałbym się trzymać od niego jak najdalej. Także proszę pana, ja wiele rzeczy mogę sobie wyobrazić, ale co bym teraz zrobił na miejscu szefów Konfederacji, to nie bardzo sobie wyobrażam, bo mleko się już rozlało. Ja na miejscu szefów, będąc na miejscu szefów Konfederacji, to bym przestrzegał własnego statutu. Bym starał się przestrzegać własnego statutu. Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia tego kryzysu wewnętrznego, o którym Pan pisze, byłoby znacznie mniejsze. Być może, że zostałoby w ogóle zażegnane, w ogóle by do tego kryzysu nie doszło. No ale doszło. W związku z tym, z jakich przyczyn, to już jest osobna sprawa, ale doszło i teraz już nie bardzo sobie wyobrażam, co bym zrobił na miejscu szefów Konfederacji. Pewnie bym robił to samo, co i oni, to znaczy wszedłbym w zaparte i tyle. Wyrzucałbym po kolei kolejnych murzyńskich chłopców i zgodnie z, realizując w ten sposób, że tak powiem, program neutralizowania Konfederacji. Pan Marian Mariański. Szanowny panie redaktorze, jak pan skomentuje wystąpienie ministrzycy lewackiej i nowackiej, celowo z Małej, o tym, że polscy naziści budowali obozy? Czy czasem jej sufit na łeb nie upadł? Wiele podłości można spodziewać się chyba po ubeckich latoroślach, zwłaszcza, że rządzi obóz zdrady narodowej, Volksdeutsche Partei. Nie trudno odnieść wrażenie, że te słowa wpisują się w żydowsko-niemiecką politykę historyczną i wydają się być nieprzypadkowe. Czasami myślę, że demokracja jest nie dla Polaków, bo zawsze wybiorą jakieś polskojęzyczne gnidy i kanalie, które obstolcują już i tak nasz nieszczęśliwy kraj. Pozdrawiam gorąco. No w ogóle, wie pan, demokracja to się w ogóle mało do czego nadaje. No teraz mamy bardzo dobrą ilustrację tego. Na Białorusi po raz kolejny wygrał wybory Aleksander Łukaszenka. No i z tej okazji, że te wybory nie były demokratyczne, to Unia Europejska ich nie uznaje. No, ale u nas wybory na przykład były demokratyczne. No i co? I lepiej jest nam niż... Przecież na Białorusi nie ma aż takiej wojny politycznej jak u nas, gdzie tam wszyscy są wciągani w tę wojnę. Już nie mówię o panu Owsiaku, ale tam sędziowie niezawiśli i tak dalej. No to nie wiem, dlaczego, co nam Białorusini zrobili, że chcemy, żeby im było tak samo źle, jak i nam. No to pan ojciec, taki ojciec dominikanin, teolog Jacek Sali, twierdzi, że już ludzie nie mogą wytrzymać, już mają tego dosyć. No to czego mają dosyć? No przecież właśnie demokracji mają dosyć. Co więcej, pan Leib Fogelman powiedział, że w Europie Europa się skłania ku faszyzmowi. No to tam on to przesadza oczywiście, bo Europa się skłania moim zdaniem ku normalności, a dla pana Leiba Fogelmana to, jak ktoś się nie słucha Żydów, no to jest faszystą oczywiście. Stąd to takie odchylenie ma pofaszystowskie. Ja uważam, że nie ma co bić na alarm o tam jakiejś faszyzacji Europy. Po prostu Europejczycy reagują na tę polityczną poprawność i na panoszenie się Żydów w Europie. W związku z tym do normalności się raczej skłaniają. Czy to się uda, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast ja myślę, że pani wielce czcigodna, oczywiście Nowacka Barbara, ona twierdzi, że się przejęzyczyła. Moim zdaniem wcale się nie przejęzyczyła. Myślę, że pańskie tutaj sugestie, że ona wykonuje pewne zadania w ramach koordynacji polityki historycznej żydowskiej z niemiecką, moim zdaniem nie są takie pozbawione postaw. Skoczy Mic. Szanowny panie Stanisławie, dziś mam tylko jedno pytanie. Jeśli chcielibyśmy maksymalnie ograniczyć podatki, zachowując jednocześnie niezbędne funkcje państwa, jakie pana zdaniem i na jakim poziomie byłyby zasadne i sprawiedliwe? Podatki pośrednie mogłyby by pozostać. W ogóle przypomnę, że jeszcze chyba za komuny Janusz Korwin-Mikke wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Finansów na system podatkowy. I on tam zaproponował system podatkowy składający się z trzech podatków. Pogłównego, łanowego i podymnego. Pogłówne, łanowe i podymne. No pogłówne, no to można by teraz, to pogłówne to brzmi tak po chamsku i staroświecko, ale można by to wyrazić językiem nowomowy, że to jest ryczałtowy podatek osobisty i wtedy już nikt by tam palcem nie pogroził za coś takiego. No a ten łanowe, no to podatek od obszaru nieruchomości, a podymne podatek od wartości nieruchomości. No i to można by zostawić. Oczywiście tak jak na przykład mówi się o podatku katastralnym, podatek katastralny nie jest groźny pod warunkiem, że jest wyrażony w stawkach promilowych, a nie w stawkach procentowych. Bo jeżeli jest wyrażony w stawkach procentowych, to ma charakter wywłaszczeniowy, to nie ma co tego ukrywać. Natomiast jak jest wyrażony w stawkach promilowych, to nie. Dlaczego byłyby te podatki zasadne i sprawiedliwe? No, jeżeli ktoś jest obywatelem państwa, no to sprawiedliwe chyba jest, żeby się na funkcjonowanie tego państwa składał. Jeżeli ktoś w tym państwie ma nieruchomość, na przykład gospodarstwo rolne tego, no to wojsko ma pilnować integralności terytorialnej państwa, a więc i tego, żeby nikt go nie pozbawił tego, tych tak powiedzmy 10 hektarów ziemi. No to sprawiedliwe jest, żeby się składał na utrzymanie tego wojska. Podobnie właściciel nieruchomości, na przykład domu jednorodzinnego, który poza tym jest urządzony tam, nie wiem, luksusowo. No to jak jest urządzony luksusowo i tam na przykład są złote klamki, no to w złodziejach budzi to pożądanie, a policja ma chronić ten dom przed złodziejami, żeby nie stał się łupem złodziei. No to sprawiedliwe jest, żeby właściciel takiego domu ze złotymi klamkami składał się na policję i to jest i tyle. Pan Wojtek Suszyński. Panie Stanisławie, przewrotnie trochę zapytam, co było pierwsze, jajko czy kura? Dziękuję za odpowiedź i wszelkiej pomyślności. Jak pan przewrotnie mnie pyta, panie Wojtku Suszyński, to ja panu przewrotnie nie udzielę tej odpowiedzi na to pytanie, bo to filozofowie od wieków się głowią nad tym pytaniem i dotychczas nie doszli do żadnej konkluzji. To dlaczego pan oczekuje ode mnie, biednego felietonisty, odpowiedzi na takie pytanie, nad którym próżno głowią się filozofowie? Kominiarz Aleks. Witam serdecznie redaktora. Miewa pan wrażenie, że niektóry, że pytający w cykielach i cyklach z udawaną troską produkują na przykład o posła Brauna czy Konfederację i próbują widzów pokrętnie zniechęcić do tego czy owego. A może powinienem pójść do weterynarza? Inna sprawa brzmi w ten sposób. Komentuje pan czasem tak. O, widzę, że pan nie lubi posła takiego, a takiego. A pan ich wszystkich lubi. No proszę pana, jak może pan mnie posądzać o coś takiego, że ja tych wszystkich posłów lubię. Ja właśnie chętnie bym, znaczy stoję na nieubłaganym stanowisku, że wszyscy oni powinni zostać przebadani przez weterynarza, więc to nie jest z mojej strony jakiś dowód życzliwości. Czy może, ale czytam dalej pytanie. Czy może jest pan trochę jak Putin? Zimny, zdystansowany, profesjonalnie zimny, zdystansowany emocjonalnie. zimny emocjonalnie poznałem, to wie pan, zdystansowanie to jest bardzo pożyteczne przy komentowaniu wydarzeń politycznych, żeby, wie pan, nie popaść w amok, w jaki popadają wysokie, układające się strony. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cyklu.